Tu Radio Kraków Kultura.
Kłaniam się Państwu ponownie i przedstawiam naszą gościnę drugiej godziny dzisiejszego programu. Renata Kopyto, dyrektorka, szefowa Domu Norymberskiego w Krakowie. Dzień dobry, witaj Renato.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że nas dzisiaj odwiedziłaś, a okazję mamy bardzo szczególną, bo już za kilka dni, 8 marca, otwarta zostanie kolejna właśnie związana z 8 marca wystawa poświęcona sztuce kobiet, które to wystawy realizujesz wraz z artystką wizualną Iwoną Demko. Ale będzie to szczególnie istotna wystawa, bo twoja ostatnia w roli dyrektorki Domu Norymberskiego i chciałabym dzisiaj porozmawiać o twojej misji. Nie tylko o wystawach, które organizujesz, ale o różnych szalonych, wspaniałych, niemożliwych, nieprawdopodobnych projektach, które zainicjowałaś i które właśnie, mimo że wydawałyby się zupełnie niemożliwe, jednak zrealizowałaś. Ale zanim będziemy te projekty wspominać, to chciałam cię zapytać o taki moment bardzo, bardzo szczególny w życiu człowieka, no bo nazywając rzecz po imieniu, przejście na emeryturę wielu wydaje się końcem wszystkiego, ale może to jest zupełnie coś innego, może to po prostu jest nowy początek.
Tak, ja tak do tego podchodzę, absolutnie nie uważam, że to jest koniec wszystkiego. Ja pracowałam w Domu Norymberskim właśnie w marcu, minie 25 lat, więc myślę, że to jest też taki fajny, okrągły jubileusz tej mojej działalności w tej instytucji. Też działalności szczególnej, bo instytucja instytucją, ale tak naprawdę jak wiele osób z tą instytucją związanych czy zaprzyjaźnionych wiedzą, że byłam tam jedynym pracownikiem, więc to jest też dla mnie
siłaczka w sensie ścisłym.
Utożsamianie się z tą instytucją, bo rzeczywiście nie było tam innych zatrudnionych osób, bo oczywiście całe grono fantastycznych ludzi, z którymi współpracowałam przez ten długi czas i też dzięki tej współpracy, myślę, udało mi się zrealizować tyle ciekawych projektów. Mam nadzieję, że były one ciekawe dla krakowskiej i nie tylko czasami krakowskiej publiczności.
No, zbudowałaś całe środowisko wokół Domu Norymberskiego, mam wrażenie, bo to nie tylko instytucja i nie tylko też niemiecka kultura od razu to trzeba.
Tak, ale to było jakby od samego początku założeniem tej działalności, żeby Dom Norymberski był takim miejscem, który łączy. Przede wszystkim oczywiście w założeniu środowiska twórcze Krakowa i Norymbergi, bo to instytucja działająca w ramach Partnerstwa Miast, czyli właśnie Krakowa i Norymbergi, ale też wychodząca poza ten taki dość wąski zakres, więc oczywiście zapraszałam też artystów z Niemiec, z Polski, spoza tych dwóch miast, ale także też czasami artystów z innych krajów, tworząc takie jakby mikrośrodowisko właśnie wokół, szczególnie jeśli chodzi o sztuki wizualne, bo tutaj myślę, że takie grono artystów wokół tej instytucji udało mi się skupić.
Nie będę się już jakoś uparcie zatrzymywać przy tym momencie przełomowym, ale który na własne życzenie już sobie fundujesz właśnie 8 marca, ale też muszę to zauważyć, że to wśród dyrektorów krakowskich instytucji nie jest tak bardzo popularne. Raczej mam wrażenie, że mimo możliwości dokonania tego przełomu wielu trzyma się tego steru. Tak bardzo jakoś ogólnie tutaj, bo nie chciałabym palcem wskazywać, ale nie w tym rzecz. Wydaje mi się, że wielu twórców, a absolutnie twoją działalność postrzegam jako kreatorską, czy tworzącą, kuratorującą świat sztuki, Jednak no ma to poczucie, że zejście z głównej linii oznacza jakąś marginalizację. I naprawdę jestem ogromna, pełna podziwu dla ciebie, że świadomie taką decyzję podejmujesz. Jesteś absolutnie w pełni sił. Robisz wystawy świetne, prowadzisz projekty. Przyznaję się, że kiedy usłyszałam, że idziesz na emeryturę, byłam po prostu zaskoczona.
No tak, ale wracając do tego, co powiedziałam wcześniej, jeśli pracuje się jednoosobowo w takiej instytucji i jeśli na własne życzenie realizuje się, bo jest to oczywiście, czy była to dla mnie czysta przyjemność praca w tej instytucji, ale też wyzwanie, to nie ulega wątpliwości. To jest też tak, że jeśli jest się jednoosobową instytucją, trzeba, powiem kolokwialnie, ogarniać wszystko, więc wtedy też ma się trochę mniej czasu dla siebie i trochę mniej czasu na inne przyjemności, na przykład podróże, bo nie można sobie pozwolić na opuszczenie instytucji na dłuższy czas, bo właśnie te obowiązki trzymają człowieka na miejscu.
Tak, podróże i naukę włoskiego, to jest, jeśli pozwolisz, na taki przykład, prywatny wątek tutaj. Tak.
Na przykład, więc to jest coś, co mam nadzieję uda mi się właśnie zrealizować, póki jeszcze te siły mam, bo nigdy nie wiadomo, co los człowiekowi przyniesie. Więc dlatego też taka decyzja. A poza tym, no, wydaje mi się, że może uda mi się jeszcze gdzieś tę wiedzę, te umiejętności i tę energię, którą jeszcze posiadam, też może spożytkować. To nie jest tak, że to jest zamknięcie całkowite jakiejś mojej działalności.
Zmiana stanu skupienia.
Tak, powiedzmy. Właśnie. Więc może to będzie jakaś zmiana i może przyniesie coś dobrego. Poza tym uważam, że nawiązując do tego, co mówiłaś wcześniej, że jednak takie trzymanie się kurczowe też właśnie instytucji w sensie właśnie tego miejsca zarządzającego w pewnym momencie jest też obciążeniem dla tej instytucji. To znaczy uważam, że w pewnym momencie trzeba powiedzieć, że potrzebna jest zmiana, potrzebna jest nowa energia, potrzebne są nowi ludzie i mam nadzieję, że to też przyniesie jakąś zmianę. Pewnie niedużą, bo ta instytucja nie ma aż tak wielu możliwości, ale może będzie to też inne myślenie nowej osoby, która na tym stanowisku będzie pracować, a pracujemy razem od roku. Więc myślę,
czyli
że
masz
będzie
następczynię.
To bardzo, tak, że będzie to bardzo fajna zmiana.
Ale rozumiem, że następczynię chcesz przedstawić w swoim czasie i czy już dzisiaj możemy powiedzieć, kto cię zastąpi?
Tak, Paulina Narecka jest germanistką i tak jak powiedziałam, od roku pracujemy razem, ponieważ też w tej instytucji właśnie biorąc pod uwagę jej charakter, czyli to jednoosobową pracę, po prostu nie ma możliwości, żeby ktoś odszedł i przyszedł ktoś nowy na zasadzie cięcia, ponieważ nie ma takiej...
Rozumiem. Kwestia organizacji.
Tak, nie ma takiej możliwości.
Tak, no po raz kolejny mi zaimponowałaś tym, co chwilę temu powiedziałaś właśnie o przekazywaniu instytucji, bo to jakby brzmi, no niewiele jest instytucji w Krakowie, no może ten przywilej tutaj jednoosobowej jednostki, która pozwala ci też na taką refleksję na bieżąco. Może to było jakimś ułatwieniem w podjęciu tej decyzji. Jeśli jest to twoja następczyni, to jestem pewna, że dom norymberski będzie w dobrych rękach. Teraz może jeszcze przypomnijmy państwu, jak to się stało, że ty, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej, jesteś inżynierką.
Tak.
No właśnie. Jak to się stało, że inżynierka po prestiżowej polskiej uczelni została jedną z najlepszych krakowskich menedżerek kultury, kuratorką wspierającą sztuki wizualne, pokazującą najnowszy niemiecki film w Krakowie, no i organizującą różne dziwne historie i wydarzenia, jak słynny pociąg z Krakowa do Berlina, ale to w dalszej części naszej rozmowy.
No, jak często w życiu wiele rzeczy zdarza się przez przypadek. Tak było w moim przypadku. Ja zaczynałam swoje studia w trudnym czasie, czyli w czasie stanu wojennego. Kończyłam wtedy, kiedy zmienił się system polityczny w Polsce, więc to rzeczywiście w krótkim czasie była nieprawdopodobna zmiana. I wtedy, kiedy zmienił się ten system, to właściwie bardzo wiele osób z mojego pokolenia nie bardzo wiedziało, co ma ze sobą zrobić, jak potoczą się losy świata, nas i tego wszystkiego, co się działo wokół. Przez przypadek wyjechałam do Berlina. Zostałam tam przez 3 lata.
Nauczyłam
się bardzo różnych rzeczy.
Ale niemieckiego w pierwszej kolejności.
Tak, w pierwszej kolejności nauczyłam się niemieckiego. Nauczyłam się bardzo wielu różnych rzeczy. A poza tym to był też fantastyczny czas w Berlinie, bo to był czas tuż po upadku muru. Więc to był też taki czas, kiedy wybuchła oddolna energia twórcza strasznie dużej ilości ludzi, którzy w miejscach dziwnych, właściwie niczyich, ponieważ tak naprawdę nie było wiadomo, do kogo należą całe przestrzenie berlińskie wokół muru. I to była tak nieprawdopodobne, to był tak nieprawdopodobny czas, że
tam się nauczyłaś, że wszystko jest możliwe.
Tak, wszystko jest możliwe, wszystko da się zrobić, że wystarczy pomysł, energia i że ludzie też potrzebują tego, to znaczy potrzebują takiej właśnie możliwości pokazania swojej kreatywności. I to wtedy w tym Berlinie rzeczywiście było dla mnie takim nieprawdopodobnym doświadczeniem. Myślę, że to taki czas, który się zdarza raz na 100 lat może.
I miałaś ten przywilej, żeby wziąć w tym udział,
zaobserwować. Tak.
Wtedy też myślę, że nauczyłaś się tego i uczysz nas bardzo konsekwentnie, jaką wartością jest kultura naszych sąsiadów. To jest wiadomo, trudny sąsiad, no można powiedzieć, że mamy prawie wyłącznie trudnych sąsiadów. No i też taka nacja, taki format, no też wiadomo, co się dzieje dziś, ale może abstrahujmy od tego, co się dzieje dziś. Podziwiany, ale też często taki sąsiad, którego się boimy, do którego nie mamy zaufania i te relacje są bardzo trudne. A jednak ty postanowiłaś powiedzieć, że to jest także bardzo ciekawa kultura, która nie tylko historycznie jest interesująca. To mniej więcej gdzieś tam mam wrażenie, że było jasne, no ale że fascynująca kultura dzieje się w Niemczech tu i teraz.
Tak, a poza tym chyba to truizm, ale to jest jasne, że boimy się tego, czego nie znamy. Więc po prostu trzeba poznawać, bo poprzez poznanie ludzi, poprzez poznanie ich kultury, poprzez poznanie ich zwyczajów, poznajemy też jakby zupełnie coś, co jest na początku obce, potem staje się oswojone i wtedy te wszystkie lęki zaczynają, wydaje mi się, opadać, a potem znikać całkowicie. Więc to poznanie jest jakby kluczem do różnych właśnie takich działań, które są dla nas absolutnie podstawowe w kwestii właśnie naszego samopoczucia i naszego takiego umocowania w tej kulturze europejskiej, do której przecież należymy. No więc te Niemcy oczywiście trochę, tak jak powiedziałam, przez przypadek, a poza tym też myślę, że Niemcy się bardzo zmieniają i to w tym czasie, kiedy ja obserwuję tę kulturę, to ona się bardzo zmienia. Zmienia się też dlatego, że bardzo różne czynniki mają wpływ na tę kulturę. Jest cała grupa fantastycznych twórców, którzy mają migranckie korzenie i którzy tworzą tę kulturę albo współtworzą tę kulturę.
To są nowe Niemcy.
I to są zupełnie już inne Niemcy i inna kultura. I wydaje mi się, że właśnie dzisiaj biorąc pod uwagę te wszystkie lęki, tak, ale te wszystkie lęki, o których mówiłaś, trzeba tę kulturę poznawać. Właśnie też tę kulturę, która radzi sobie albo nie radzi sobie z bardzo współczesnymi wyzwaniami, a twórcy nie tylko niemieccy, ale generalnie wydaje mi się, że mają jakiś taki specyficzny radar i są wyczuleni na różne zmiany społeczne, nawet tych, których nie wyczuwają politycy, nie wyczuwają różne społeczne nawet gremia, które się tym powinny zajmować. Jednak artyści mają ten siódmy zmysł, który im właśnie podpowiada to, o czym należy mówić, jakie tematy poddawać pod dyskusję. I myślę, że to jest to, co mnie też bardzo interesowało i interesuje.
Tak, a też trzeba przyznać, że niemiecka kultura jest bardzo zorientowana społecznie na te tematy. To jest taki temat. Nawet powiedziałabym, że często dla nas zaskakujący. No może już oswoiliśmy na przykład niemiecki teatr współczesny, ale w przeciwieństwie do tego, co działo się u nas, powiedzmy po 90 roku, to produkcje, które przyjeżdżały zza tej zachodniej granicy, no szokowały właściwie tym zanurzeniem we współczesnych tematach, takich właściwie z pierwszych stron gazet. Renato, już za chwilę opowiemy o różnych cudownych, szalonych wydarzeniach tutaj w Krakowie, które zainicjowałaś, bo chcę powiedzieć, że ta jednoosobowa instytucja, jaką jesteś, można powiedzieć, i jaką jest Dom Norymberski, była absolutnie jest równoprawnym partnerem, ale to dzięki twojej pracy, dzięki kontaktom, dzięki zaufaniu, które zdobyłaś, partnerem dla tych gigantów właściwie, bo jeśli tutaj na twój biogram spoglądam i nie mówię tego z głowy, żeby czegoś nie pominąć, ale jeśli państwo sobie uświadomią, że Dom Norymberski pod twoją kuratelą współpracował z takimi instytucjami jak Muzeum Narodowe w Krakowie, Stary Teatr, Krikoteka, Muzeum Manga, czy festiwale takie największe, najbardziej ważne, Miesiąc Fotografii, Festiwal Józefa Konrada. No to właściwie... Ale i teraz dobrze. Powiedz, czy jest rzecz, która... jednak ci się na przykład nie udała. Czy jest w ogóle coś takiego, co nie udało się Renacie Kopyto?
Oczywiście, całe mnóstwo projektów mi się nie udało zrealizować, chociaż bardzo bym chciała je zrealizować. No. Już były takie projekty, które były praktycznie dopięte na ostatni guzik. Jednak nie udało się ich pokazać
w Krakowie. Nie udało się ich spiąć finansowo na przykład?
Pieniądze nie są. Myślę, że najtrudniejszy jest tak zwany czynnik ludzki, brzydko mówiąc. Więc po prostu artyści, którzy są chimeryczni, którzy są no właśnie tacy trudni, niekiedy
zmieniają zdanie,
mają różne samopoczucia w różnych okresach swojego życia. Więc oni po prostu sprawili, że niektóre projekty, na których bardzo mi zależało, tych projektów nie udało się zrealizować.
Ale to jest wpisane w
taką pracę, ponieważ no jednak
praca... Dobry producent o tym wie, prawda? Że wychodzi tylko cząstka. No ale dobrze, to ja nie popuszczę ostatni wątek w tej części rozmowy, ale coś, czego naprawdę żałujesz.
No tak, no to może mogę o tym powiedzieć, że bardzo, bardzo żałuję, że nie odbyła się wystawa Anselma Kiefera, która była planowana w Krikotece i która była już na etapie podpisywania umowy. No i w ostatniej chwili po prostu przyszła decyzja z biura jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów, że niestety ta wystawa nie może zostać zrealizowana. No i tak jak powiedziałam, już były przyznane pieniądze przez Ministerstwo Kultury. Były naprawdę już bardzo poczynione bardzo szczegółowe rozmowy na temat tego, jak i w jaki sposób prace mają się znaleźć w Krakowie, no i tak dalej, i tak dalej. A było to o tyle ważne, że Kiefer należy do takich artystów, którzy podziwiali i przyznają się do tego, i przyznawał się do tego Tadeusza Kantora. To był dla niego bardzo ważny artysta. On o tym pisał, o tym mówił. I w momencie, kiedy mieliśmy okazję z Natalią Zarzecką i z Olgą Jaros, która miała być współkuratorką tej wystawy, rozmawiać z Kieferem, to on właśnie na hasło Tadeusz Kantor od razu promieniał. I myślę, że tylko właśnie w Krikotece ta wystawa byłaby możliwa. To znaczy, on by się zgodził na to, żeby tę wystawę zrealizować, a jednak nie doszła ona do skutku.
Ale do skutku doszły inne projekty i będziemy je wspominać z łezką w oku już za chwilę. Jednocześnie zapraszając Państwa na najnowszą wystawę Domu Norymberskiego, której premiera, wernisaż już 8 marca, bo to stały cykl właśnie spotkań w tym roku Harowaczki, tak?
Tak jest.
To za chwilę opowiemy. Bardzo dziękuję. Na razie Renata Kopyto z Domu Norymberskiego jest dziś moją i Państwa gościnią.
RKK. Przełącz się na kulturę.
A dzisiaj gościnią Radia Kraków Kultura jest Renata Kopyto z Domu Norymberskiego. 8 marca kolejna wystawa w cyklu wystaw organizowanych 8 marca, czyli wystaw feministycznych, wystaw związanych z Dniem Kobiet. Od 2011 roku w Domu Norymberskim działa galeria. Powiedz, Renato, skąd pomysł tych bardzo takich feministycznych wystąpień, jednoznacznie feministycznych, i no, mam wrażenie, że były takie lata, kiedy ta wystawa stawała się takim bardzo politycznym też wystąpieniem, świadomie przez was z Iwoną Demko, profesorą krakowskiej ASP, realizowanych.
To zaczęło się od wystawy Iwony Demko w Domu Norymberskim, w naszej galerii, a właściwie nie, to była wystawa podwójna, ponieważ jak tą galerię otwierałam, to miałam taki pomysł, żeby zderzać ze sobą, spotykać ze sobą artystów właśnie z Krakowa i z Norymbergi, żeby oni pokazywali swoje prace, które w jakiś tam sposób ze sobą albo dialogują, albo korespondują. I wtedy wpadłam na taki pomysł, żeby właśnie zaprosić Iwonę Demko ze swoją pracą 28 dni, którą to pracę właśnie zestawiłam z inną artystką, z artystką z Norymbergi, Gerlinde Pistner, która też w swojej twórczości tematyzowała problem kobiecego ciała. I to był taki impuls. Ta wystawa zresztą bardzo dobrze rezonowała wśród publiczności. Oczywiście wywoływała też różne uśmieszki, nie powiem kontrowersje, ale takie...
Uśmieszki, no, to jest bardzo, bardzo dobre.
Tak. I wtedy Iwona powiedziała do mnie, że to nie może być tak, że to jest jedyna wystawa i trzeba to kontynuować, i że koniecznie musimy po prostu wymyśleć taki projekt, który by właśnie pokazywał sztukę kobiet i który by tematyzował różne aspekty związane z szeroko pojętą kobiecością. I takimi właśnie wystawami chciałyśmy celebrować 8 marca, czyli właśnie popularny Dzień Kobiet. I wydawało nam się, że to będzie bardzo fajne też, bardzo fajne, że oddamy przestrzeń tylko i wyłącznie artystkom, ale nie tylko artystkom, które oczywiście z racji tego miejsca i tego czasu miałyby pokazać swoje prace, ale też artystkom, które jakby w swojej twórczości podejmują właśnie różne kobiece tematy. I te tematy chciałyśmy właśnie prezentować na tych wystawach. No i udało nam się rzeczywiście kilka bardzo, myślę, ciekawych wystaw pokazać i zaprezentować bardzo fajne artystki, które myślę, że też w tamtych czasach, bo teraz już to się zmieniło, teraz po prostu prezentowanie artystek jest wręcz w dobrym tonie w to różnych prawda. Instytucjach. Tak. Natomiast wtedy jeszcze tak nie było. Więc to była też, myślę, też taki przełom, żeby właśnie pokazać, że artystki mają coś ważnego do powiedzenia i że te tematy kobiece są ważne i że my chcemy o nich właśnie za pomocą tych prac dyskutować.
Najnowsza wystawa, tegoroczny Dzień Kobiet, Harowaczki, czyli tytuł tak, nie znam jeszcze wystawy, ale domyślam się treści, wskazuje na, mówiąc krótko, ciężką pracę kobiet.
Tak, na ciężką pracę kobiet. Tytuł zaczerpnięty został z bestsellerowej książki Chłopki, bo tam właśnie pojawia się, ale on się pojawia też w kilku innych, u kilku innych autorek właśnie piszących o kobietach, więc Harowaczki, dlatego że chciałyśmy pokazać artystki, jest ich całe mnóstwo, oczywiście nasza galeria jest malutka, więc musiałyśmy dokonać wyboru. Artystki, które oprócz tego, że zajmują się pracą twórczą, zajmują się również działalnością aktywistyczną. I to też zaprosiłyśmy też artystki, które są spoza Krakowa. Specjalnie też poszukałyśmy takich, które działają właśnie w swoich lokalnych środowiskach, bo to jest strasznie ważne, że takie osoby właśnie w takich lokalnych, poza wielkimi miejskimi ośrodkami działają. I tworzą wokół siebie też pewną grupę ludzi, która z kolei dalej gdzieś tam promieniuje. I ja jestem przekonana, oczywiście to jest też pokazanie tego, jak ciężko pracowały i pracują nadal kobiety. I że trzeba robić wszystko, żeby je w jakiś tam sposób odciążać. I jakoś ułatwiać im tę egzystencję. Natomiast z drugiej strony uważam, że bez takiej organicznej pracy społecznej, aktywistycznej, postęp jest niemożliwy. To znaczy bez ludzi, którzy są zaangażowani właśnie w różnego rodzaju działalność edukacyjną, kulturalną, taką społeczną, w takim właśnie najbardziej takim podstawowym, na najbardziej podstawowym poziomie, że taka praca, która zresztą dzieje się nie tylko teraz, działa się wcześniej, to jest to, co pcha ten świat do przodu.
No to trochę takie częściowo twoje credo zawodowe, coś mi się wydaje. Trochę też opowiadasz o sobie w tej chwili.
Ale też myślę, że Iwona, z którą pracuję, tak, też jest harowaczką i też oprócz tego, że jest artystką, że jest wykładowczynią, też prowadzi całe mnóstwo różnych działań właśnie aktywistycznych, które też pchają ten świat do przodu, przynajmniej na tym niewielkim wycinku, który ona sobie wybrała do swojej działalności. I myślę, że tych kobiet, które właśnie wybierają sobie jakąś taką małe swoje poletko, na którym działają, jest całe mnóstwo i chciałyśmy o tym też powiedzieć, przepraszam, chciałyśmy o tym powiedzieć i takie kobiety, takie artystki pokazać.
Tak, to jest jeden z takich projektów, które trochę wyznaczają puls, jeden z rytmów programu Domu Norymberskiego. Te właśnie wystawy skupione na kondycji kobiet, sztuce kobiet, ale dzisiaj nasza specjalna audycja, której jesteś bohaterką, u progu emerytalnej zmiany. Chciałabym, żebyśmy ją też poświęciły tym wydarzeniom naprawdę niezapomnianym, które udało ci się w Krakowie wykreować. I no, 25 lat, jak powiedziałaś, to jest mnóstwo czasu. Gdybyś miała na użytek naszej rozmowy wskazać te trzy najbardziej nieprawdopodobne, a jednak ziszczone, to które by były? Lista Renaty Kopyto. Trzy to mało. Powiedzmy, jeśli będziesz chciała, to 3 do 5, żeby było trochę ułatwić sprawę.
To jest bardzo trudne pytanie, bo wszystkie projekty są oczywiście dla mnie ważne, ale były takie,
wszystkie, które... Wszystkie dzieci Renaty Kopyto, prawda? I będzie tego jakiś tłum kilkudziesięcioosobowy.
Ale myślę, że takich projektów, które też zapisały się, albo może mam nadzieję się zapiszą gdzieś tam w pamięci osób, które brały w nich udział. No to oczywiście już wspomniany przez ciebie bardzo szalony i kosztujący mnie dużo wysiłku projekt Pociąg, czyli Kraków Berlin Express, akcja teatralno-wizualno, nie wiem jaka jeszcze.
Performatywno-kulinarna.
Kulinarna właśnie.
No, coś nieprawdopodobnego. Nie wiem, dzisiaj trochę nadużywam tego słowa, ale to przez ciebie, bo takie projekty robisz. Na użytek naszej rozmowy państwu bardzo krótko powiem, że to był pociąg, który wystartował rano z Krakowa w okolicach 7 rano, prawda?
Tak.
Jechał tak, jak Pan Bóg przykazał, rozkładowo do Berlina i działy się cuda w tym pociągu. Cuda ze świata teatru, ze świata performance'u, sztuk wizualnych, właśnie gotowania. I na dodatek partnerem, jeśli dobrze pamiętam, był Maksim Gorki,
tak.
Teatr z Berlina. I to wszystko jeszcze miało swój finał potem tego wieczoru w teatrze. No ale nie wiem, nawet jak zadać to pytanie, co ci strzeliło do głowy?
To był taki projekt, który został zrealizowany.
Oprócz tego byli normalni pasażerowie tam na pokładzie, żeby było wszystko jasne. Oprócz nas nie bardzo normalnych, by tak rzec.
Tak. Narodowa Fundacja Kultury Niemiec ogłosiła taki konkurs na partnerstwo teatrów i to partnerstwo teatrów miało oczywiście polegać na wzajemnym prezentowaniu spektakli, które w tych teatrach powstały. Miał powstać też taki spektakl, który byłby współpracą obydwu instytucji. Ale w tych wytycznych, które fundacja przedstawiła jako takie no, najważniejsze punkty, które będą kryteriami, na podstawie których przyzna dotacje na realizację tego wielkiego projektu, było to, żeby ten projekt w miarę możliwości odbywał się poza budynkami teatru.
No to rzeczywiście się odbywało poza, tylko że w pociągu.
No i trzeba było wymyśleć coś, co by właśnie odpowiadało tym właśnie kryteriom. Ja wpadłam na pomysł, żeby...
Czy załatwienie takich rzeczy z PKP jest po prostu nierealne?
No jest realne. Wtedy było realne. Nie wiem, jak jest dzisiaj. Wtedy było realne. Nie było łatwe, bo oczywiście, że to są... Bo jeszcze pociąg pociągiem, ale pamiętaj, że...
Po drodze jest granica.
Po drodze jest granica, ale to nic takiego.
Nic takiego.
Ale po drodze były wszystkie przystanki, na których ten pociąg się zatrzymywał. I na tych przystankach również, czyli na peronach, odbywały się akcje teatralne.
No, tańczyliśmy poloneza. Tylko przypomnij mi, gdzie. Właśnie, to była stacja przed samą granicą, taka już bardzo...
Też mi umknęło
to. Ale w Bolesławcu z kolei nie.
Tak, w Bolesławcu były glinoludy.
Glinoludy i To było tak piękne i trwało właściwie kilkadziesiąt sekund tylko.
Tak, no właśnie to też, że te akcje były bardzo ulotne, ale było fantastycznie, fantastyczne było to, że udało się to wszystko skoordynować, ponieważ artyści, bo pomysł, trzeba powiedzieć tak, że trasa tego pociągu z Krakowa do Berlina jest też trasą łatwych, przyjemnych, ale i bardzo trudnych relacji polsko-niemieckich. I to jest taka trasa przez historię polsko-niemiecką, bo przecież Śląsk prawie cały, prawda? To jest ta trasa. I zaprosiliśmy oczywiście do współpracy ludzi, którzy mieszkali i działali w tych miejscach, w których pociąg się zatrzymywał, więc oni musieli być skoordynowani, musieli wsiąść na jednej stacji, odegrać swoją akcję, wysiąść na kolejnej stacji, więc to był oczywiście duży stres.
Mało powiedziane, Mikołaj Grabowski coś tam reżyserował, pamiętam, jedną z tych sekwencji. Dobrze to zapamiętałam?
Początek, tak.
Witali nas rozmaici oficjele na rozmaitych stacjach. No cuda się działy.
Tak, bo to też było odgrzebywanie różnych bardzo ciekawych historii związanych właśnie z tymi stacjami, miejscami, miejscowościami, miastami, które kompletnie były zapomniane, o których ludzie w ogóle nie pamiętali. Więc to też była duża, duża frajda, odgrzebywanie tych historii, szukanie, jeżdżenie, bo my oczywiście wcześniej jeździliśmy po tych wszystkich miastach i udawaliśmy się właśnie do instytucji kultury, do teatrów, do muzeów lokalnych i rozmawiając z tymi ludźmi właśnie, którzy tam na miejscu byli, działali, więc też oczywiście byliśmy bardzo mile zaskoczeni, że wszystkim się ten pomysł strasznie spodobał i wszyscy, bo to też trzeba powiedzieć, było podstawą tego, że on się udał, że wszyscy byli bardzo chętni, żeby w tym wydarzeniu wziąć udział, więc w Węglińcu tańczyliśmy poloneza, teraz mi się przypomniało oczywiście, więc to jest, to było bardzo, bardzo przyjemne, że w tym projekcie zechciała wziąć udział taka ogromna liczba ludzi. Wszyscy tak. się w niego tak naprawdę zaangażowali, że właśnie dzięki temu był możliwy do zrealizowania.
Tak, i podobno do dzisiaj pytają cię ludzie w Krakowie, czy znowu jakiś pociąg będzie.
Tak, to prawda, cały czas pytają i no myślę, że jest...
Nie mówisz nie?
Ja już się tego nie podejmę, ale myślę, że jest to na pewno taki pomysł, który można by było zrealizować, pociąg do Wiednia, dlaczegożby nie?
Tak, no to mamy jeden z tych kilkudziesięciu twoich projektów. Jak gdybym miała stworzyć własną listę twoich najbardziej szalonych, pięknych i poruszających projektów, na pewno też mówiłabym o tym pociągu. Powiedziałabym też o wystawie, powiedziałabym przede wszystkim o spektaklu Oskara Schlemmera, Balet Triadyczny, dlatego że to jest taki symbol, myślę, jeden z symboli, filarów sztuki XX wieku. Właściwie taka legenda dla osób zajmujących się sztukami wizualnymi pierwszej połowy XX wieku. No i jedno z tych głośnych odtworzeń udało ci się do Krakowa sprowadzić. No też garstka ludzi była w stanie to zobaczyć, ale to było wielkie wydarzenie.
Tak, ja bardzo się cieszę, że się to udało, ale to też udało się dzięki współpracy z kolei z Akademii de Kunst. To była też taka instytucja w Berlinie, z którą zrealizowałam kilka projektów. Między innymi bardzo piękną w ramach Festiwalu Konrada, piękną wystawę fotografii Giselle Freund, która fotografowała pisarzy i intelektualistów. W ogóle nieznana, wybitna fotografka, tak. I która to właśnie wystawa tam się znajduje, to znaczy te prace tam się znajdują. I dzięki współpracy z tą instytucją mogliśmy te zdjęcia pokazać. No i oczywiście taka współpraca zawsze to są kontakty z konkretnymi ludźmi, rozmowy. No i właśnie wynikiem tego był ten występ gościnny. Bardzo, bardzo interesujący, bo właściwie znany tylko i wyłącznie z opisów albo z jakichś archiwalnych słabej jakości nagrań. Ale ja bym też powiedziała o takiej, zanim galeria zaczęła działać, działając też jednoosobowo w instytucji, która nie miała żadnej przestrzeni do działania, bo to też trzeba o tym powiedzieć, że rzeczywiście nie było łatwo działać, nie mając w ogóle przestrzeni, w której można by było jakikolwiek projekt zrealizować, to realizowałam te projekty, dużo projektów w przestrzeni publicznej. Myślę też takim projektem, który się zapisał w pamięci wielu Krakowian, to był projekt nazwany Dama z Gronostajem i który był instalacją artystyczną norymberskiego artysty Otmara Hörla, który wtedy był rektorem Akademii Norymberskiej Akademii Sztuk Pięknych i który właśnie
wypuścił na ulicę Krakowa, a konkretnie na plac Marii Magdaleny.
Ponad 2000 łasiczek, które cieszyły się dużym zainteresowaniem oczywiście odwiedzających, ale też różnych innych osób, które postanowiły sobie taką łasiczkę
przysposobić.
Tak. No i to też nie było łatwe, bo musieliśmy dość szybko naprawiać czy uzupełniać braki w tej instalacji.
No wcześniej czy później była fasada z zającami.
Tak, wcześniej była fasada z zającami Dürera, tego samego artysty. To był taki prolog właśnie do tego dużego wydarzenia. No i w ogóle fasada domu norymberskiego właśnie jako, że nie było gdzie w środku, więc trzeba było wyjść na zewnątrz. Myślę, że kilka bardzo fajnych instalacji udało nam się na tej fasadzie zrealizować, które też wywoływały różne niespotykane reakcje.
Tak i właściwie tak przychodzi mi do głowy, że wydawałoby się pomysł bardzo prosty, a jednak wcale nie tak bardzo naśladowany przez inne instytucje. Nie wiem dlaczego, bo to przecież fenomenalna przestrzeń do ekspozycji. No i sztuka w przestrzeni publicznej, wywołująca i dyskusje, i emocje. No genialne w swojej prostocie, a jednak jakoś dom norymberski właśnie w takich projektach celował. I myślę, że takich projektów było wiele właśnie w twoim dossier, które opierały się na pomyśle z pozoru prostym, a jednak udostępniającym i wchodzącym w relacje bardzo intensywne z, nie tylko z publicznością, taką świadomą publicznością galerii, ale z także widzem nie zawsze gotowym na obcowanie ze sztuką. Myślę, że to też było bardzo ważne. Renato, 4 minuty pozostały do 10, więc niestety skończymy tę listę chyba na 4 albo 5 projektach. Powiedzmy, że zmieści nam się jeszcze jeden.
Jeśli jeszcze jeden, no to myślę, że warto powiedzieć o projektach filmowych, które realizowałam, właśnie, bo Tydzień Filmu Niemieckiego
to jest
projekt, który realizuję konsekwentnie od 1998 roku. I myślę, że też udało nam się teraz mówię nam się, ponieważ jest już kilka instytucji, które ten projekt realizują, jakoś przekonać przynajmniej jakąś część widzów do kina niemieckiego, które nie cieszy się jakoś specjalnie w Polsce popularnością, a ma naprawdę bardzo dużo świetnych twórców i o nich pewnie będzie wkrótce też głośno. Więc Więc myślę, że to jest też taki ważny projekt, z którego jestem dumna, ale też takie pomniejsze projekty filmowe, które właśnie miały na celu popularyzację sztuk wizualnych, czyli filmy, dwa cykle filmów dokumentalnych realizowanych. Pierwszy we współpracy z Festiwalem Miesiąc Fotografii, gdzie pokazywaliśmy właśnie dokumenty przybliżające najwybitniejszych fotografików. I drugi cykl realizowany we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych, też właśnie cykl filmów dokumentalnych, portretów najwybitniejszych współczesnych artystów wizualnych, czyli taka działalność też troszkę edukacyjna, która właśnie miała na celu pokazać tych gigantów sztuki współczesnej, portretowanych przez czasami bardzo ciekawych reżyserów.
To prawda. No i zabrakło nam czasu na kabarety, a to właściwie jeden z pierwszych twoich projektów, który no, sprawił, że ta sztuka niemiecka stała się bardziej w Krakowie widzialna i no, też stała się takim znaczącym początkiem twojej producenckiej drogi, prawda? Ale to może na inną okazję. Tymczasem zapraszamy państwa na nową wystawę w Domu Norymberskim 8 marca. Harowaczki biorą się do roboty, a Renata Kopyto, menadżerka, dyrektorka i założycielka, przecież współzałożycielka Domu Norymberskiego w Krakowie, powiedzmy, że od 8 marca będzie miała trochę więcej czasu na wycieczki, na podróże, na przykład do Włoch.
Na przykład.
No. Bardzo ci dziękuję.
Ja również bardzo, bardzo dziękuję, Renata, za dobre słowa i za opiekę medialną Radiu Kraków, ponieważ to takie miejsce, gdzie właściwie większość tych projektów mogła zostać przeze mnie przedstawiona i bardzo, bardzo za to dziękuję.
My po prostu lubimy to, co dobre. I o tym bardzo chętnie będziemy rozmawiać i też obiecujemy, że twoja następczyni będzie mieć tutaj właśnie w naszych radiowych studiach godne miejsce. I to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu audycji. Za uwagę dziękuję państwu, mówiąca te słowa Justyna Nowicka oraz Grzegorz Dąbek, który program zrealizował. Dziękujemy i do usłyszenia.
Radio Kraków Kultura. Włącz kulturę.